wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Witajcie, bracia i siostry. Bardzo miło jest znowu gościć tutaj u was. Cieszę się, że ten czas możemy spędzić wspólnie jako Kościół, jako bracia i siostry, ale też i wspólnie z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Pozwolę sobie też pozdrowić, przyłożę też pozdrowienia z naszego zboru, ze społeczności chrześcijańskiej w Katowicach, gdzie jestem pastorem. Pozdrawiają was bracia i siostry. No i tyle, tak? Z uprzejmości. Dzisiaj chciałbym się dzielić takim Bożym Słowem o naszej gotowości, kiedy przychodzi Bóg do naszego życia i nas wzywa. Słyszałem kiedyś taką historię, jak do celi jednego ze skazańców skazanych na karę śmierci wszedł duchowny. I kiedy wszedł do tej celi, zapytał tego skazanego człowieka: synu, czy jesteś przygotowany? A ten skazaniec mu odpowiada: nie jestem przygotowany, ale jestem gotowy. I wielokrotnie w naszym życiu nie jesteśmy przygotowani na to, żeby zderzyć się z czymś, co sprawia nam pewną trudność, zderzyć się z jakimiś może trudnymi okolicznościami naszego życia, ale zawsze możemy być gotowi, aby podjąć wyzwanie. Nie zawsze będziemy może przygotowani na to w naszym jakimś pojęciu i mniemaniu, żeby pójść podzielić się Ewangelią z drugim człowiekiem. Nie zawsze możemy być na to dobrze przygotowani, żeby dzielić się swoim świadectwem z innymi ludźmi. Ale zawsze możemy być gotowi, aby podjąć się wyzwania. I o tym dzisiaj chciałem tak, mam nadzieję, krótko, żeby zmieścić się też w czasie, powiedzieć. I sięgniemy do Ewangelii Łukasza, do 9 rozdziału. Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, od 57 do 62 wersetu przeczytamy Boże Słowo. Zaledwie 6 wersetów i w 6 wersetach mamy 3 historie. 3 historie, które tak wiele nam mówią o tym, żeby być gotowym. Nie zawsze będziemy przygotowani. Nie zawsze będziemy dobrze wyposażeni, ale zawsze możemy być gotowi na to, na ten moment, kiedy przychodzi Jezus i wzywa nas do siebie. I wzywa nas do tego, co On chce, żebyśmy podjęli. 9 rozdział od 57. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do Niego: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł: pójdź za Mną. A ten rzekł: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny: pójdę za Tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. I tak jak powiedziałem, zaledwie 6 wersetów w Biblii, ale 6 wersetów tak wiele mówiących, 6 wersetów, 3 historie, które tak wyraźnie wskazują na gotowość, wyraźnie wskazują, żeby na wezwanie, kiedy Jezus przychodzi do naszego życia, żeby tak naprawdę się nie ociągać. Łukasz daruje sobie może opis tego, co znaleźlibyśmy w powieściach. Szum wiatru, kolor nieba, jakieś szelesty liści, wygląd zewnętrzny ludzi i ich emocje. Daruje sobie takie opisy. Nawet nie zadaje sobie w tej historii trudu, żeby z imienia wymienić te osoby, bo nie o to tutaj chodzi. Łukasz tutaj mówi ktoś, innego nazywa drugi, o kolejnym mówi inny, ale starannie odcedza to, co nieistotne, aby skupić się na tym, co jest najważniejsze w życiu człowieka, a mianowicie na spotkaniu człowieka z Jezusem. To jest najważniejsze, co może spotkać człowieka. Oczywiście okoliczności, w jakich to się dzieje, są różne. Kiedyś tutaj mówiłem swoje świadectwo i moje spotkanie z Jezusem odbyło się naprawdę w dramatycznych okolicznościach. Dla tych, którzy może nie słyszeli, nie wiedzą, ja byłem człowiekiem zniszczonym przez narkotyki i alkohol. Narkotyki zniszczyły moją psychikę, alkohol całkowicie zniszczył mój organizm. To, że dzisiaj tutaj stoję, to, że dzisiaj potrafię jakoś zdania wypowiedzieć i jak my to mówimy potocznie, sklecić do kupy, to jest cud. I w różnych okolicznościach przychodzi nam spotkać się z Jezusem. Ale zawsze w takim spotkaniu chodzi o to, żeby powiedzieć Jezusowi tak. Bez względu na okoliczności. Bez względu na to, co nas otacza. To jest najważniejsze. I Łukasz daruje sobie tutaj jakąś poezję. Łukasz daruje sobie jakiś poetycki opis. Ale mówi wprost w kilku słowach to, co najważniejsze. Nie wiem jak was, ale mnie ekscytują takie historie. Mnie ekscytują historie, kiedy człowiek spotyka się z Jezusem i kiedy po tym spotkaniu już nie jest taki sam. To jest zawsze ekscytujące, to jest zawsze pełne podziwu i mówiące o jednym, że Jezus Chrystus żyje. Że Jezus Chrystus żyje. To świadczy o realności Jego zmartwychwstania. Wiecie, ktoś, kto umarł i nie żyje, nie może dokonywać cudów. Ale ktoś, kto żyje, ktoś, kto zmartwychwstał, dalej czyni cuda, dalej dokonuje rzeczy niezwykłych w życiu człowieka. Jest coś, co łączy te trzy spotkania. Mają one miejsce w czasie drogi Jezusa do Jerozolimy. Krótko mówiąc, w drodze, a dokładniej tutaj, no tak jest napisane, a gdy szli drogą. Co to oznacza? Oznacza to to, że albo pójdę za Jezusem, albo zostanę tu, gdzie jestem. Albo przyłączę się do Chrystusa i od tego momentu będę szedł razem z Nim. Albo zostanę w miejscu, w którym jestem i będę tylko z daleka, z oddali może patrzył, obserwował to, co Jezus robi w życiu innych ludzi. Ale chyba nie o to, wiecie, chodzi, żeby z daleka obserwować tylko to, co Jezus czyni w życiu innych ludzi. Sami chcemy to przeżywać, sami chcemy doświadczać realności Chrystusa. I żeby tak było, trzeba odpowiedzieć na Jego wezwanie. Pójść razem z Nim. Albo odtąd będę już blisko Jezusa, albo będę coraz dalej Niego. Jest jeszcze coś ciekawego w tych trzech osobnych relacjach. Żadna z tych relacji nie mówi o tym, jaką drogę wybrali ci ludzie. Żadna z tych historii nie mówi, kto jak postąpił. Co daje nam też no, pewną swobodę może interpretacji czy domysłów, ale może stawia nas też przed pytaniem, jak my byśmy postąpili. Co my byśmy odpowiedzieli na wezwania właśnie w takich, a nie innych okolicznościach. Żadna nie mówi o tym, jaką drogę wybrali ci ludzie, ale każda relacja mówi o tym, że droga za Jezusem nie jest łatwa. Jest to jedyna słuszna droga, jedyna właściwa droga. I myślę, że każdy, kto znalazł się na tej drodze, to doskonale o tym wie. Ale również wiemy, że nie jest to prosta, nie jest to łatwa droga. I Jezus w stosunku do każdego z tych ludzi jest uczciwy. Jednemu mówi, chcesz pójść za mną? Musisz wiedzieć, że czasami możesz przespać się pod gołym niebem. Drugiemu mówi, że ci, co żyją, są ważniejsi niż ci, co odeszli. A trzeciemu mówi, jeśli będziesz ciągle gapił się do tyłu, jeśli będziesz ciągle patrzył we wsteczne lusterko, to tak naprawdę nie nadajesz się do tej roboty. I Jezus wysuwa tutaj, można powiedzieć, takie ciężkie działa i uderza w taki dobrze strzeżony system ludzkich wyobrażeń tego, co wypada, tego, co nie wypada. Przecież nie wypadało powiedzieć temu człowiekowi, że będzie zimno, że będzie niewygodnie, że czasami będzie trudno. Wiecie, ja wielokrotnie łapałem się na tym, że próbowałem upiększyć historię, próbowałem upiększyć powołanie Jezusa. Przyjdź do Jezusa, a będzie wszystko dobrze, życie ci się poukłada, będzie super. Ale Jezus jest uczciwy w stosunku do każdego z tych ludzi. Mówi, chcesz iść za mną, ale to się wiąże z pewnymi trudami. Czasami możesz nie mieć dachu nad głową. Nie wypadało może powiedzieć synowi, że ma ojca nie pochować. Należało złożyć kondolencje i pójść z chłopakiem na pogrzeb. Nie wypadało jeszcze innemu powiedzieć, że słuchaj, no nie oglądaj się do tyłu. Jak wiemy, jak czasami przeszłość jest dla nas ważna, jak czasami sentymenty są dla nas istotne i ważne. Może my byśmy to inaczej przedstawili. Można byłoby przecież kogoś urazić, co sobie mógł pomyśleć jeden z drugim. I wiecie, tak sobie pomyślałem, że my pewnie, albo ja powiem za siebie, tak? Ja pewnie bym był lepszy od Pana Jezusa. Ja bym jednemu powiedział, słuchaj, będzie dobrze, będzie wygodnie, załatwię ci super nocleg, bylebyś tylko poszedł ze mną. Drugiemu bym pomógł pakować walizki, poszedłbym z nim do domu, żeby się pożegnał z rodzicami. Dałbym mu czas, czy nawet tydzień czasu na pożegnanie. I wiecie, znajduję tylko jedną odpowiedź. Tutaj w Słowie Bożym znajduję tylko jedną odpowiedź na tak mocne słowa Chrystusa. Żeby nie było żadnych wątpliwości, jaka jest ranga, jaka jest wartość pójścia za Jezusem i kto tak naprawdę jest najważniejszy. Nie znajduję innego wytłumaczenia na te słowa, które kieruje Jezus do tych ludzi. Żeby nie było żadnych wątpliwości, że cokolwiek może równać się z Chrystusem, a nie daj Boże, żeby cokolwiek przewyższało Jego samego. To nie my robimy Jezusowi przysługę. To nie my robimy Panu Jezusowi przysługę, że chcemy, no nie wiem, robić to czy tamto, że chcemy Mu służyć, że chcemy się w coś zaangażować, ale tak naprawdę to Chrystus nam robi przysługę. Nie my Jemu robimy łaskę, ale to On nam łaskę zrobił. Pójście całym sercem za Jezusem. Słuchajcie, znaczy naprawdę dużo więcej niż cokolwiek innego. To nie jest jakiś popołudniowy spacerek z pieskiem wokół bloku, ale to jest pójście za Jezusem w każdej sytuacji. To jest pójście za Jezusem bez względu na wszystko. Czy to czujemy, czy tego nie czujemy, czy chcemy bardziej, czy chcemy mniej. I wiecie, tu nie chodzi może tyle o ilość czasu, jaką przeznaczamy na to, żeby służyć Chrystusowi. Tu nie chodzi nawet o właśnie tą ilość czasu, bo możemy mieć takie wyobrażenie, że służyć Jezusowi, no to trzeba całymi dniami, od rana do wieczora. Dobrze, jeśli ktoś ma takie możliwości. Ale jeśli ktoś nie ma takich możliwości, to tutaj nie o to chodzi. Tu, żeby nie chodzi o to, ile czasu przeznaczamy. Pracujemy, mamy dzieci, Tak, mamy dziesiątki, setki różnych obowiązków, których musimy przypilnować i nie możemy w jednej chwili rzucić. Ale tu chodzi o coś inne. Tu chodzi o danie Chrystusowi pierwszeństwa. Danie Chrystusowi pewnego prymatu. Nie, że teraz muszę wszystko rzucić i poświęcić nie wiadomo ile czasu, ale chodzi o pewne pierwszeństwo. Powiem wam pewien przykład z naszego kościoła, z naszej społeczności. Potrzebowaliśmy chłopaka, potrzebowaliśmy człowieka do tego, żeby wyświetlał w czasie uwielbiania pieśni, żeby zajmował się tą służbą multimedialną, żeby robił prezentacje do ogłoszeń. I upatrzyłem sobie takiego młodego chłopaka. I pojechałem do domu, do rodziców, rozmawialiśmy o tym, w co oni by się mogli angażować, ale to są ludzie zajęci, mają też małe dziecko i no widać trudno by było im cokolwiek wyłuskać, żeby służyć. Ale kiedy zaproponowałem służbę ich synowi, tym samym zaproponowałem służbę im. Na czym ich służba polega? Służba tego młodego człowieka polega na tym, że ma wyświetlać i że ma być pół godziny wcześniej przed nabożeństwem, po to, żeby wszystko przygotować. Służba rodziców polega na tym, że go na te pół godziny wcześniej przywożą. Piękna służba. Nigdy nie myśleli w ten sposób, że w taki właśnie sposób mogą służyć Kościołowi, że umożliwiają swojemu synowi to, że on wyświetla. I syn wyświetla, a oni mają służbę, że go przywożą wcześniej. I naprawdę, słuchajcie, nie trzeba dużo, ale wystarczy czasami, czy nawet Chrystusowi o to chodzi, żeby dać mu pierwszeństwo. Dać mu pierwszeństwo w różnych okolicznościach. A więc kluczową rolę odgrywa tu nie czas, a to pierwszeństwo Chrystusowi. I bardzo dobrze obrazuje to właśnie druga relacja, gdzie czytamy, do drugiego zaś Pan Jezus rzekł, pójdź za mną, a ten mu powiedział, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. A Pan Jezus mu odpowiedział, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź, głoś Królestwo Boże. Nie macie problemu z tym wersetem? Ja mam problem. I wielokrotnie omijałem ten werset, wielokrotnie próbowałem sobie to jakoś tłumaczyć na swój własny sposób, tak żeby i Panu Jezusowi było dobrze, i ludziom było dobrze, żeby i Pan Jezus coś na tym skorzystał, żeby ludzie skorzystali. W różnoraki sposób próbowałem się z tym uporać. I napotykamy tutaj na pewne trudności w rozumieniu. I chyba każdy z nas zadaje sobie przynajmniej dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego Jezus zignorował tak ważne wydarzenie jak pochówek Ojca? Tak? Zadajecie sobie takie pytanie? A po drugie, kim są umarli, którzy mają grzebać umarłych? Jak może umarłego pogrzebać? I zacznę może od tego drugiego. Kim są umarli, co grzebią innych umarłych? I powiem wam, że jest kilka interpretacji tego tekstu. Ja się posłużę tym, co oczywiście gdzieś przeczytałem, sięgnąłem gdzieś do komentarzy i przeczytałem. I znalazłem, wydubałem takie trzy możliwe interpretacje tego. Po pierwsze, że tymi umarłymi są ci, którzy są jak gdyby częścią Bożego ludu, są częścią Kościoła, ale nie są zaangażowani. Po prostu przychodzą, siedzą i odchodzą. W ogóle ich nie interesuje, czy Boże Królestwo będzie wzrastało, czy nie będzie. Oni po prostu są, trwają i tak do przyjścia Pana. Druga rzecz, którą znalazłem, tak, to tymi umarłymi są ci, którzy zajmują się tym zawodowo, czyli grabarze. A więc ktoś i na taką interpretację tutaj wpadł. I trzecia interpretacja, z jaką się spotkałem, to tymi umarłymi są ogólnie grzesznicy, a więc ludzie martwi duchowo. Co zaś tyczy się tego pierwszego, dlaczego Jezus zignorował tak ważne wydarzenie jak pochówek Ojca, ja spotkałem się z dwoma. Pierwsza z nich mówi, że Ojciec jeszcze żyje. Nie wiem, czy spotkaliście się z taką interpretacją, że Ojciec jeszcze żyje, a najstarszy syn, czy jakby takim obowiązkiem najstarszego syna było być tak długo w domu, aż właśnie Ojciec umrze i dopiero wtedy, kiedy on dokona tego pochówku, jest wolny i może iść za Panem Jezusem. Druga interpretacja tego fragmentu mówi, że Ojciec umarł i tego samego dnia ma być pochowany. Co byście wybrali? No łatwiej to pierwsze. Łatwiej wybrać jest to pierwsze. To tak fajnie brzmi. Syn jest w porządku, czeka, aż ojciec umrze, pochowa go, jest wtedy wolny. Ale większość biblistów, z tego co przynajmniej ja osobiście wyczytałem, a też moje osobiste takie rozważania na ten temat, raczej mi podpowiadają, że mężczyźnie, którego powołuje Jezus, zmarł ojciec i tego samego dnia ma zostać pochowany. I na prośbę, aby mógł odejść i dokonać pochówku, Jezus mu odpowiada: zostaw duchowo umarłym grzebanie fizycznie umarłych. Ty idź do żywych i głoś im Królestwo Boże. Ciężko nawet by było przyjąć, wiecie, tamto wytłumaczenie, że on zostaje nie wiadomo jeszcze ile lat. Pan Jezus go wzywa teraz. A on co powie? No, że za 30 lat pójdzie? A więc zobaczcie, w takich okolicznościach zostaje powołany człowiek. I tutaj nie chodzi o to, żeby wygładzić. Nie chodzi o to, żeby jakoś sprawić, żeby Pan Jezus dobrze w naszych oczach wypadł. Ale wiecie, tu chodzi o to, że Pan Jezus ani trochę nie obniża poprzeczki, jeśli chodzi o cenę powołania. Powołanie wiąże się z ceną, dlatego że stawka jest wysoka. Życie wieczne innych ludzi. Pytanie, czy jesteśmy gotowi to przyjąć? Czy jesteśmy gotowi się z tym zmierzyć? Możemy nie być przygotowani, tak jakbyśmy to sobie wyobrażali. Tak sobie to wyobrażamy, ale możemy być gotowi na to, żeby zmierzyć się z sytuacją, kiedy może w najmniej odpowiednim momencie usłyszysz głos Ducha Świętego, który będzie cię do czegoś powoływać. Przeczytałem kiedyś pewną historię o człowieku, który wybrał się na mecz o mistrzostwo kraju w futbolu amerykańskim, to się działo w Stanach Zjednoczonych. I poszedł tam na stadion i zobaczył, że troszeczkę niżej tam jest wolne miejsce. I przecisnął się tam między ludźmi, zszedł trochę niżej i zapytał człowieka obok tego wolnego miejsca, zapytał go, czy to miejsce jest wolne. A on mówi, że tak, że wolne, że proszę. I mówi, że przeważnie tu jest przeważnie zawsze był z żoną i to są pierwsze mistrzostwa, gdzie jest sam. A on, ten człowiek pyta się go, no a dlaczego nie przyszedłeś dzisiaj z żoną? No bo ona mówi, on mówi, że ona zmarła. A ten człowiek się pyta, to nie mogłeś zabrać kogoś bliskiego na ten bilet? A on mówi, nie, bo wszyscy są na pogrzebie. Wiecie, Ten człowiek był gotowy. Nie był przygotowany, ale był gotowy, żeby po raz kolejny stawić czoła i kibicować swojej drużynie. Nie, ja nawet nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, czy nie. Przeczytałem to w jednej z książek. Ale co dotyczy się tego fragmentu, który rozważamy, to wiecie, jest coś ważnego, co myślę warto podkreślić, że nie należy generalizować i uważać, że wszyscy, którym ktoś umiera, mają zamiast iść na pogrzeb, to mają iść na przykład na ewangelizację. Nie należy tego generalizować w ten sposób. Tu raczej chodzi o to, żeby być gotowym, na Boże wezwanie w każdych okolicznościach. Żeby być gotowym na to Boże wezwanie wtedy, kiedy może najmniej tego się spodziewamy, albo wtedy, kiedy nawet w ogóle tego nie chcemy. Przypomina mi się historia Jonasza. Pamiętacie Jonasza? Jak go Bóg powołał? I kiedyś sobie pomyślałem, że od powołania, od momentu poznania Bożej woli do momentu wypełnienia tego słowa, co Bóg do nas mówi, czasami jest droga tak daleka, jak od Niniwy do Tarszyszu. Że przychodzi Pan Bóg do nas, przychodzi ze swoim powołaniem, przychodzi Pan Bóg i wzywa nas do czegoś. Wzywa nas czy to do służby, czy do bycia Mu posłusznym. Ale to jeszcze nie oznacza, że w tym samym momencie reagujemy tak, jakby to sobie Pan Bóg życzył. I czasami to jest długa droga. W przypadku Jonasza to była droga od Niniwy do Tarszyszu. Pan Bóg go powołał do Niniwy, a on sobie poszedł do Tarszyszu. I czasami my możemy taką drogę przechodzić. Czasami Bóg może coś do nas mówić, czasami Bóg może nas do czegoś powoływać, czasami Duch Święty może cichutko szeptać gdzieś do naszego serca, aby pójść do kogoś, aby złożyć świadectwo, aby podzielić się miłością, aby podzielić się Ewangelią. I czasami tak może być w naszym życiu, w moim było tak niejednokrotnie, że jakby moja droga była zupełnie w przeciwnym kierunku. Kiedy Bóg mi wskazywał jakiegoś człowieka, bywało tak, że robiłem wszystko, żeby go mijać długim łukiem. Robiłem wszystko, żeby być zamiast jak najbliżej tego człowieka, to być jak najdalej tego człowieka. I czasami przychodzi nam przechodzić taką zbyt odległą drogę od powołania, od tego momentu, kiedy usłyszymy Boże wezwanie, do tego momentu, kiedy to wezwanie wypełnimy. A więc przesłanie tego fragmentu mówi: bądź gotowy na Boże wezwanie w każdych okolicznościach, nawet w takich jak śmierć bliskiej osoby. Nawet w takich jak pogrzeb. Nawet w takich okolicznościach jak choroba. I powiem wam, dopóki nas się coś nie dotyczy, jesteśmy w stanie to zrozumieć. Ja pamiętam, kiedy podzieliłem się tymi myślami też no, na takim portalu społecznościowym. Posypały się słowa oburzenia. Dlatego, że oczywiście wolą Bożą jest to, żeby człowiek towarzyszył drugiemu człowiekowi w ostatniej drodze, jak to się mówi. Ja się całkowicie z tym zgadzam. Tak jak mówię, nie należy tego generalizować. Te słowa były skierowane do konkretnej osoby. Pan Jezus nie uczynił z tego takiego uniwersalnego przykazania, że tak ma być. Ale przesłanie tego fragmentu jest jasne, żeby być gotowym nawet w najmniej sprzyjających okolicznościach, nawet wtedy, kiedy tego się nie spodziewamy, nawet w takiej sytuacji jak pogrzeb. Wiecie, co sobie kiedyś pomyślałem? Gdyby moje dziecko na przykład ciężko zachorowało i potrzebowałoby natychmiast pomocy lekarza, potrzebowałoby natychmiast, no może jakiegoś zabiegu chirurgicznego i okazałoby się, że jest tylko jeden lekarz i jest jeden chirurg, który mógłby tego zabiegu dokonać i to by mogło uratować życie mojego dziecka. I gdyby się okazało, że właśnie temu jednemu chirurgowi zmarł ojciec i właśnie jedzie na pogrzeb. Zastanawiałem się, czy też bym był taki wyrozumiały. No, w końcu ojciec mu umarł mu tata, powinien być na pogrzebie. Czy raczej bym zrobił wszystko, żeby stanął przy moim chorym dziecku i ratował mu życie? Wiecie, póki nas coś nie dotyczy, potrafimy to wytłumaczyć, potrafimy to, wiecie, jakoś usprawiedliwić. Ale kiedy coś zaczyna dotykać naszego życia, kiedy coś zaczyna bezpośrednio nas dotykać, jakby nasze spojrzenie już jest zupełnie inne. Łatwo jest osądzać cudzy grzech. Łatwo jest patrzeć z mojej perspektywy na cudzy grzech. Ale kiedy ten sam grzech dotyka mnie, to ja bym chciał, żeby już nie tak na mnie spojrzano, jak ja patrzyłem na innych. Chciałbym, żeby na mnie inaczej spojrzano. Pamiętam jedne wykłady z pewnym pastorem i on opowiadał historię ze swojego życia. Mówi, że był też takim kaznodzieją, który bardzo miał miał bardzo radykalne spojrzenie i wyrażał to w sposób również radykalny, jeśli chodzi o rozwody wśród ludzi wierzących, wśród chrześcijan. Głosił, gromił, można powiedzieć, bez nuty miłosierdzia. Do momentu, kiedy nie rozwiodła się jego córka. Kiedy jego to dotkło. Kiedy bezpośrednio dotkło to również właśnie życia jego rodziny. Jego spojrzenie, jego myślenie, jego postawa się zmieniła. To nie znaczy, że zmienił się jego stosunek do grzechu. Ale zmieniła się jego postawa w stosunku do ludzi, którzy żyją w grzechu. A to jest różnica. Czy powinniśmy zapominać o tych, którzy odeszli? Czy powinniśmy za każdym razem bagatelizować tych, których gdzieś nosimy w sercu i w pamięci? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że mamy pamiętać. Oczywiście, że należy mieć w sercu i w umyśle ich życie. Ale słuchajcie, wokół nas żyją setki, żyją tysiące ludzi, którzy potrzebują Ewangelii, którzy potrzebują zgubienia. Skoro Jezus tym ludziom mówił, pójdź za mną, nie oglądaj się wstecz, zostaw grzebanie umarłych innym, ale ty idź i głoś żywym Królestwo Boże. Skoro Jezus mówi, że czasami może być niewygodnie, czasami może to się wiązać z trudami, ale ty idź i głoś Królestwo Boże. Podziel się Ewangelią o Jezusie Chrystusie z innym. Ty idź i wypełnij moją wolę. To jest wezwanie z jednej strony, wiecie, trudne. Z jednej strony wymaga z naszej strony pewnego zaangażowania, pewnego takiego kroku też i wiary, i odwagi. Ale z drugiej strony, kiedy ten krok wykonamy, kiedy postawimy ten pierwszy krok do przodu, to również zobaczymy kolejne kroki Boga, który będzie nas prowadził. Boga, który da nam posilenie. Boga, który da nam zrozumienie tego, co może do tej pory jeszcze nie rozumieliśmy. Powiem wam, że kiedy Jezus wskrzeszał umarłych, to Jezus nie wskrzeszał umarłych ze względu na umarłych. Ale to, co widzę w Biblii, to Jezus wskrzeszał umarłych ze względu na żywych. Córkę Jaira Jezus nie wskrzesił ze względu na tą dwunastolatkę, ale córkę Jaira Jezus wskrzesił ze względu na Jaira. Ze względu na to, że on przyszedł zdesperowany, był gotowy upaść przed Chrystusem publicznie i prosić Go o łaskę, prosić Go o uzdrowienie, prosić Go o to, żeby ratował Jego córkę. Jezus nie wskrzesił córkę ze względu na córkę, ale ze względu na Jaira. Młodego człowieka zna im, Jezus nie wskrzesił ze względu na tego człowieka, że mu się żal zrobiło, że go tam na tych marach niosą. Ale Jezus wskrzesił tego młodego człowieka ze względu na jego matkę. Łazarza Jezus nie wskrzesił ze względu na Łazarza. Mało tego, Jezus jeszcze opóźnił drogę. W takich sytuacjach to wydaje się, że na sygnale powinien tam pędzić. Ale Jezus nie wskrzesił Łazarza ze względu na Łazarza, ale ze względu na jego siostry i ze względu na tłum ludzi, który wokół był zgromadzony. Jakby nie patrzeć, Chrystus wskrzeszał umarłych ze względu na żywych. Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Bądźmy otwarci, bądźmy gotowi na Boże wezwanie w każdych okolicznościach. Nasze wyobrażenia, jak ma wyglądać, czy to nasza służba, czy to nasze zaangażowanie, czy to nasze powołanie, czasami może odbiegać od tego, jak Bóg to widzi. Słuchajcie, nigdy w moim 17-letnim życiu z Chrystusem nigdy nie było tak, jak ja to sobie wyobrażałem, tak bym chciał. Ja chciałem tak, ale Pan Bóg prowadził mnie inaczej. W historii Izraela widzimy, kiedy Pan Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, tam czytamy, że nie prowadził ich drogą do kraju Filistynów, chociaż była krótsza. Tak? Pamiętacie ten fragment? Ale prowadził ich drogą okrężną. Dlaczego? Dlatego, że wiedział, co jeszcze w sercach Izraelitów jest, że jeszcze kupa Egiptu w nich siedzi i kiedy przyszedłby strach, walki, mogliby zawrócić i pójść z powrotem do Egiptu. Ale pomyślałem sobie tak. Wiecie, nieważne. Nie jest to ważne, jaką drogą będziemy prowadzeni. Czy to krótką, czy to długą, czy pod górę, czy z górki, czy prostą, czy krętą. Nieważne, jaką drogą jesteśmy prowadzeni. Najważniejsze jest to, żeby Bóg nas prowadził. I to jest najważniejsze. Czy to będzie długa, czy krótka, kręta, czy prosta. Najważniejsze jest to, żeby być prowadzonym przez Boga. Bądźmy otwarci, bądźmy gotowi na Boże wezwanie, nawet w najmniej niekomfortowych warunkach, w najbardziej niekomfortowych warunkach, w najbardziej niekomfortowym momencie. A może od jakiegoś czasu, nie wiem, słyszysz czy odczuwasz jakieś w swoim sercu, w swoim wnętrzu ten cichy głos Ducha Świętego, który wzywa cię do czegoś, czy to do służby, czy to do tego, aby pójść i z kimś podzielić się Ewangelią. A może Bóg wzywa cię do tego, aby się z kimś pojednać, aby może komuś przebaczyć, aby prosić o przebaczenie. Może Duch Święty od jakiegoś czasu, a może od niedługiego, a może od długiego, gdzieś mówi do twojego serca i dobrze wiesz, że jest to Boży głos. A mimo wszystko, tak jak Jonasz, obierasz przeciwny kierunek. Myślę, że to jest dobry moment też na to, żeby się zatrzymać. Żeby się zatrzymać i żeby odpowiedzieć na Boże wezwanie. Opowiem wam pewien przykład, jak w niesamowity sposób Duch Święty może przemawiać. Jechałem kiedyś samochodem, drogą i zobaczyłem z naprzeciwka mojego kolegę, dawnego takiego dobrego kolegę, któremu życie się no, niestety stoczyło na samo dno i po prostu go minąłem. I im bardziej się od niego oddalałem, tym głośniej czułem no, taki nacisk, taką presję i taki głos Boży. Zabierz tego człowieka. Ale wiecie, no, człowiek jedzie rozpędzony samochodem. Miałem wytłumaczenie, no przecież już przejechałem, nie mam zamiaru się zatrzymywać. I wiecie, człowiek tak prowadzi taki dialog z Bogiem, a wiecie, a im dalej jest człowiek oddalony, tym bardziej się nie opłaca wracać. I jadę i tak walczę z tym Bogiem, walczę. Słuchajcie, po kilku kilometrach poddałem się, zatrzymałem się, zawróciłem. Zrobiłem za nim jeszcze jedno kółko, jak go minąłem, że niby jadę i się przypadkowo zatrzymuję. I słuchajcie, zatrzymałem się, zapytałem, gdzie idzie, może go podwieź. No i on wsiadł, chwilkę żeśmy porozmawiali. I to, co usłyszałem, po prostu, powiem wam, gorąco mi się zrobiło. Kiedy chwilkę żeśmy porozmawiali, on się tak otworzył i powiedział tak: Mirek, ja właśnie szedłem popełnić samobójstwo. Stracił biznes, stracił przy okazji rodzinę, popadł w nałogi i mówi, nie widzę innego już wyjścia dla siebie. I jestem w drodze do samobójstwa. I porozmawialiśmy, pomodliłem się o niego. I powiem wam tak, on nie poszedł drogą za Bogiem, przynajmniej do tej pory. Ale też żyje jeszcze i jest nadzieja. Ale nie popełnił tego samobójstwa. I powiem wam, jak później jechałem, wracałem do domu, ja mówię, Boże, jakim bym był głupcem, jakim byłbym ignorantem, jakbym wyglądał w Twoich oczach, gdybym zlekceważył ten głos Ducha Świętego. Może dzisiaj Jezus wzywa Ciebie, żebyś może coś zostawił, coś zostawiła. Może dzisiaj Jezus wzywa Cię do tego, a nie są to najlepsze okoliczności dla Ciebie. Może to są najtrudniejsze, jakie mogą być. Ale jeśli Jezus Cię wzywa, to proszę, daj Mu pierwszeństwo. Bo On wie, co robi. On wie najlepiej, kiedy wezwać. Może w Twoim jakimś wyobrażeniu to nie jest dobry moment. Ale musimy się z tym zgodzić, że Bóg wie, kiedy jest najlepszy moment. Amen? Bóg wie, kiedy jest najlepszy moment. A więc proszę, zgódź się. Zgódź się z Jego wolą, zgódź się z tym, co On ma dla Twojego życia. A jeśli Bóg właśnie Cię teraz wzywa, to na pewno jest to najlepszy moment. Na pewno jest to najlepszy moment. Pomódlmy się. Drogi Panie Jezu, Ty nie potrzebujesz i nie potrzebowałeś, jak mówi Twoje słowo, znikąd świadectwa o człowieku, ponieważ Ty sam najlepiej wiedziałeś, co w nim jest. I Panie, dzisiaj możemy wiele rzeczy ukrywać w naszych sercach. Dzisiaj możemy wiele rzeczy ukrywać naszymi minami, naszą postawą i zachowaniem. Ale Panie, Ty wiesz, co jest w naszych sercach i Ty wiesz o nas wszystko. Ja Ci chcę za to podziękować, bo ta wiedza nie jest po to, aby nas zgnębić. Ta wiedza nie jest po to, aby nas ukarać, wychłostać i zniszczyć. Ale ta wiedza jest po to, aby nas podnieść, Panie. Ty wiesz o nas wszystko i chcesz nas podnieść. Chcesz nas wezwać do siebie, abyśmy byli bliżej Ciebie, Panie. I dziękuję Tobie za to, że Ty przychodzisz właśnie w momentach, w takich, w których czujemy się niegodni. Ty często wzywasz nas właśnie w takich momentach, kiedy czujemy się, że na to nie zasługujemy. Kiedy czujemy się, że to nie jest dobry moment, bo jesteśmy duchowo słabi. Albo może, bo zgrzeszyliśmy. Ale dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Ty przychodzisz. I że Ty wzywasz. I Panie, modlę się, abyśmy przedarli się przez te nasze wyobrażenia. Abyśmy się przedarli przez nasz obraz tego, jak, w jakich okolicznościach Ty powinieneś nas powołać. Panie, ale abyśmy mogli stanąć dzisiaj przed Tobą i powiedzieć, że jesteśmy gotowi. Panie, może nie przygotowywaliśmy się na ten moment, ale jesteśmy gotowi, aby w tym momencie odpowiedzieć na Twoje wezwanie. Panie, ja modlę się o każdą siostrę i każdego brata na tym miejscu. Panie, modlę się o to, aby Twoje słowo, Twoje wezwanie, Twoja zachęta, Panie, były dla nas wszystkich błogosławieństwem. Panie, jeśli Ty wzywasz do siebie, jeśli Ty nas wzywasz do pójścia za Tobą, to Panie, Ty wiesz, że to jest najlepszy moment. I Panie, my się chcemy z tym zgodzić i powiedzieć na to wezwanie amen. Abyś Ty był uwielbiony, a nasze życie ubłogosławione. I Tobie niechaj będzie chwała i cześć. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.